audycji można również słuchać na żywo z ostatniego tygodnia lub z archiwum na stronie internetowej www.radiopóźniejporze.com. Życzymy przyjemnego odbioru.
Witam bardzo serdecznie. W studiu radiowym witają Państwa stacji radiowej CKWR FM 98,5 w Waterloo.
Szczęść Boże, witam serdecznie ksiądz Piotr.
Jan Mazur, dobry wieczór.
Ireneusz Milczarczyk. Drodzy Państwo, na początek chciałem zaprezentować Państwu znowuż taką perełkę z płyty, która ukazała się w Polsce dzięki zresztą Muzeum Powstania Warszawskiego. Myśmy rebelianci, piosenki żołnierzy wyklętych, zespół Depressed. Na pewno Państwo pamiętają takiego górala, który wyemigrował do emigracji. Grał z różnymi formacjami muzycznymi. Depressed nagrał taką piękną, patriotyczną płytę. Oto utwór właśnie zatytułowany Myśmy rebelianci. Chyba tak bardzo nie atakował tych ludzi. Nie było chyba ludzi ostrzej atakowanych przez komunistyczną propagandę niż ci, których nazywamy żołnierzami wyklętymi lub ostatnimi leśnymi. Mamy tu na myśli członków podziemia niepodległościowego stawiających zbrojny opór komunistycznej dyktaturze instalowanej w Polsce przez Związek Sowiecki. Powojenne podziemie ze względu na swoją liczebność i poparcie społeczne do czasu amnestii z lutego kwietnia 1947 roku powinno być przestrzegane albo postrzegane jako narodowe powstanie antykomunistyczne. trudno uwierzyć, ale ostatnie oddziały tego podziemia dotrwały w walce aż do początku lat 50. ubiegłego stulecia. Bilans strat poniesionych w walce z komunistami przez pokolenia Polski podziemnej to ponad 5 tysięcy wykonanych wyroków śmierci. Blisko 21 tysięcy zamordowanych w więzieniach i kazamatach bezpieki. Co najmniej 10 tysięcy zabitych w trakcie walk zbrojnych. To kolejne, niepoliczone dotąd, tysiące ofiar poległych w wyniku działań służb specjalnych, dziesiątki tysięcy wywiezionych do obozów koncentracyjnych w głębi Związku Radzieckiego. To także około 250 tysięcy osób skazanych za tak zwane przestępstwa polityczne. Przez cały okres tzw. Polski Ludowej wydawało się, że nazwy organizacji walczących o wolność Polski z komunistycznym reżimem, Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, Narodowych Sił Zbrojnych, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego i innych, w wyniku konsekwentnie prowadzonej przez komunistów akcji propagandowej, zostaną wymazane ze społecznej pamięci lub skutecznie zohydzone. Najwięksi patrioci, tacy jak ochotnik do Auschwitz, rotmistrz Witold Pilecki, major Zygmunt Szendzielarz Łupaszka, czy major Hieronim Dekutowski Zapora, kapitan Władysław Łukasiuk Młot, kapitan Zdzisław Broński Uskok, czy legendarny bohater Podhala Józef Kuraś Ogień, mieli zapaść się w niepamięć lub pozostać opisani na kartach historii jako faszyści, reakcjoniści i bandyci. Na temat piosenki towarzyszącej żołnierzom podziemia niepodległościowego walczącym po 1944 roku z komunistycznym reżimem nie powstała ani jedna publikacja. Nie dokonano ani jednego istotnego nagrania, mimo że od przełomowego roku 1989 minęło już 20 lat. Spośród dziesiątków piosenek śpiewanych przez żołnierzy wyklętych, zespół badaczy reprezentujący oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie i Fundację Pamiętamy wybrał garstkę tekstów, w tym także kilka śpiewanych przez żołnierzy walczących za jałtańskim kordonem na ziemiach utraconych, anektowanych przez Związek Sowiecki. Gdy wsłuchajmy się słowa żołnierzy, którzy często wkrótce po ich napisaniu zginęli, zdajemy sobie sprawę, że często prości ludzie spod Grodna, Wałkowyska czy Białegostoku, Lublina i Ostrołęki lepiej rozumieli, czym jest komunizm, niż historycy doby PRL-u oraz ich następcy poszukujący etycznego i intelektualnego uzasadnienia do udziału w systemie komunistycznym lub współpracy z nim. Prócz czerwonej zarazy napisanej w czasie Powstania Warszawskiego i Zbigniewa Herberta Wilki, wszystkie teksty powstały w partyzanckich obozowiskach minionej epoki. Muzycy z zespołu The Press skomponowali do nich nową muzykę. W książeczce zamieszczono teksty utworów otworzone na podstawie dostępnych materiałów źródłowych lub w formie zapamiętanej i przekazanej przez żołnierzy wyklętych. Niech te piosenki pomogą dzisiaj w XXI wieku zrozumieć, czym dla Polski był okres zniewolenia komunistycznego i jak wiele zawdzięczamy naszym rodakom, którzy przeciwstawili się mu, płacąc za to najwyższą cenę. I tak myśmy rebelianci, utwór, przed który Państwo przed chwileczką słyszeli, znana była przed laty jako hymn regnerowców oddziału Armii Krajowej dowodzonego przez porucznika Czesława Zajączkowskiego, Ragnera. Był to pierwszy oddział partyzanckiej Armii Krajowej nad Niemnem. Jego epopeja zaczęła się już w końcu zimy 1943 roku w rejonie Bielicy i Mieczycy, powiat Lida, województwo nowogródzkie, obecnie Białoruś. Oddział Ragnera, broniąc polskości i polskich kresów, stoczył wiele walk z Niemcami oraz z wrogą polskim interesom narodowym, partyzantką sowiecką. Ragner należał do tych dowódców Armii Krajowej, którzy nie złożyli broni przed Sowietami w lipcu 1944 roku. Był najwybitniejszym organizatorem oporu przeciw sowieckim okupantom w centralnej części województwa nowogródzkiego, a przy tym był najbardziej znienawidzonym i poszukiwanym przez Sowietów dowódcą polskiego podziemia na Nowogródczyźnie. Mówili o nim czort w oczach, to znaczy diabeł w okularach. Poległ wraz z kilkoma żołnierzami 3 grudnia 1944 roku, okrążony pod Niecicą z 30-osobowym oddziałem osłonowym przez 1400 funkcjonariuszy NKWD, wspartych artylerią i bronią pancerną. Do dziś nie ma grobu. Ciała partyzantów zabitych pod Niecieczą zostały zabrane przez NKWD i zakopane w nieznanym miejscu. I teraz ta obiecana piosenka, którą wspomniałem, do tekstów Herberta, do wiersza Zbigniewa Herberta. Wilki, wiersz ten pochodzi z wydanego w 1999 roku zbioru Ravigo. Herbert mówił również: czułem i do dziś czuję szacunek do tych, którzy pozostali do końca wierni przysiędze w lasach bez nadziei. W wierszu trzy wiersze z pamięci ze zbioru Struna Światła, zmarły w 1998 roku, poeta napisał: nie dajmy zginąć poległym. Amen. Oto utwór zatytułowany Wilki.
Pozostał po nich w kątnym śniegu, czytamy morz i ten ślad wilczy. Szybciej niż plecy strzał z radzieckich trafiła serce ćmiwa rozpacz. I lisa mogą jedli nędzę, tak się starali losom sprostać. Pozostał po nich w kątnym śniegu, rzutamy moci też na wilczy. Już nie zostanie agronomem ciemny, a świt księgowy. Marusia matką, grą poetą posiwia śmiech ich młode głowy. Nie opłakała ich Elektra, nie pogrzebała Antygona i będą tak przez całą wieczność w głębokim śniegu wiecznie konać. Wilki, wilki, historia o nich ucho milczy. Pozostał po nich w kątnym śniegu, żółtawy młodzik też nad wilczy.
Państwo, piękna płyta, mimo że są takie rockowe nagrania, chyba dlatego, żeby dotrzeć do najmłodszych słuchaczy. Tak, rodzaj muzyki bardzo lubią młodzi ludzie i chyba zespół Deep Press zrobił to celowo. Tematem właśnie, które tu wkrótce poruszę z Państwem, chciałbym, żebyśmy razem je zrozumieli, są wprowadzeniem tej płyty, które Państwo przez chwilę słuchali, do tych tematów właśnie. Chciałem przedstawić Państwu, jak obecnie wygląda III Rzeczpospolita. Przecież to nic innego jak Służba Bezpieczeństwa. A drugi mam piękny materiał o rocznicy Ribbentrop-Mołotow. Hitler kontra Stalin. Jest dosyć długi, ale postaram się z Państwem podzielić z nimi narraty. Ale najpierw Janek Mazur. Prosimy Cię, Janku.
Na początku, Irek, powiedziałeś, nasz program jest o treściach patriotyczno-religijnych. To może kilka słów o naszym kraju, Polsce, tam gdzie urodziliśmy się, mieszkali, wychowywali, chodzili do szkoły, pracowali. Także nie możemy zapomnieć o Polsce, mieszkając tu w Kanadzie. Już niektórzy w Kanadzie mieszkają ćwierć wieku. Na przykład jak ja i ty, Irek, już tak chyba się zbliża ćwierć wieku, 25 lat. Także w Polsce zbliżają się wybory do Sejmu. Finanse publiczne są dużo gorsze niż 4 lata temu. Zadłużenie zagraniczne przekroczyło już 200 miliardów amerykańskich dolarów. Dokładnie 204 miliardy. To było kilka godzin temu, czy wczoraj. A to cały czas zegar się kręci. Jak wiemy, na całym świecie główne zadanie rządu jest gospodarka i finanse. Jednak Donald Tusk unika rozmów na temat gospodarki. Premier Polski unika rozmów na temat finansów i gospodarki. Donald Tusk, premier, nie spełnił żadnych obietnic sprzed 4 lat, a ma poparcie w społeczeństwie. I to w TVN-ie ogromne poparcie. Także w Gazecie Wyborczej. Premier Donald Tusk uprawia, ja tak uważam, uprawia propagandę sukcesu lepiej jeszcze niż Edward Gierek w latach 70. Partia z narodem, naród z PO. W ekipie Donalda Tuska znaleźli się, jak to w Polsce mówią, kolesie, rychu, zbychu, są karierowicze i klakierzy. A minister spraw zagranicznych, zamiast bronić dobrego imienia Polski, wysyła noty do Watykanu na ojca Tadeusza Rydzyka. Całkowity brak wiedzy dyplomatycznej. Obecny rząd powtarza słowa: nic nie możemy zrobić, ale także za nic nie odpowiadamy. Jednak chcemy rządzić, chcemy być przy władzy. No, wybory niedługo, zobaczymy, jakie będą wyniki. Tylko jeszcze tutaj dodam, były premier, stary komunista z Podłodzi, z Żerardowa, Leszek Miller, kandyduje chyba do Senatu w Gdyni, w Słupsku Gdyni, także pani Senyszyn profesor, inna stara komunistka, także chce być przy władzy w Polsce. No, zobaczymy, dożyjemy, zobaczymy. Także przechodzę do mojego stałego tematu, historia Kościoła. Kończy się piękny miesiąc sierpień, w Polsce nazywany miesiącem maryjnym. Ludzie pielgrzymowali na Jasną Górę. Episkopat Polski już od wielu, wielu lat nawołuje w sierpniu do ograniczenia spożycia alkoholu. W tym miesiącu, w sierpniu, chyba mało kto słucha głosu biskupów polskich. A szkoda, bo chcą dobrze. My Polacy, jak nikt na świecie, czcimy Maryję, Matkę Pana Jezusa. Często zarzucano Janowi papieżowi Polakowi, że był za bardzo maryjny. Nie tak dawno grałem w szachy przy City Hall w Kitchener i po rozegranej partii mój partner podał mi małą taką broszurkę na temat Pana Jezusa. Powiedziałem, ja znam Pana Jezusa, jestem Polakiem z pochodzenia i należę do Kościoła rzymskokatolickiego. Na to usłyszałem: o, wy katolicy bardziej czcicie Maryję od samego Boga. Ja na to: a kto ci to powiedział? Mój rozmówca mówi: pastor. Ja na to: to jest nieprawda, to jest po prostu kłamstwo. Ostatnio na Kubie usłyszałem pytanie, czy Matka Boża Maryja była murzynką, bo obraz Częstochowy nazywany jest Czarna Madonna. Tak sobie Kubańczycy przetłumaczyli z języka hiszpańskiego. I znowu musiałem tłumaczyć, że jest to obraz bardzo stary, ciemny, ma ponad 600 lat. Dlatego nazywany jest Czarną Madonną. I to pytanie było spowodowane brakiem wiedzy. Jednak w Kanadzie ten pan, który ze mną grał w szachy, czy inni, zdarza się, że w niektórych kościołach protestanckich, zwłaszcza u kościele Pentakosta, źle mówią o kościele katolickim i o kulcie Matki Bożej. A ja przypomnę, że już w 431 roku na soborze w Efezie ogłoszono, że Maryja, Matka Jezusa, jest Matką Bożą. Ma taki tytuł dlatego, że Jezus jest Bogiem. Po grecku Theotokos, Matka Boga. I wtedy, w 431 roku, Kościół założony przez samego Pana Jezusa był jeden, powszechny, czyli katolicki. Potem po schizmie w 1053 roku odłączył się od Rzymu Kościół Wschodni, który uznaje Maryję jako Matkę Boga, Matkę Jezusa. Cały czas malowane są piękne ikony na wschodzie. Jednak protestanci, Luter, podczas reformacji odrzucił tytuł Maryi jako Matka Boża. Stąd ta różnica między nami a ludźmi, którzy są w kościele protestanckim. Tylko musimy pamiętać, że to nie my, ale protestanci odłączyli się od pierwszego kościoła powszechnego, katolickiego. Obecny biskup Rzymu, którego nazywamy papieżem, jest następcą świętego Piotra, pierwszego biskupa Rzymu, apostoła, któremu sam Pan Jezus powiedział: Ty jesteś skała, Piotr, na tej skale wybuduję kościół, bramy piekielnego nie przemogą. To jest bardzo ważne w rozmowie na temat kościoła z ludźmi, którzy są w kościele protestanckim. A Maryja, Matka Boża, jej kult w Polsce. W 1384 roku książę Władysław Opolczyk sprowadził z Rusi, już wtedy uznany za cudowny, obraz Matki Boskiej na Jasną Górę w Częstochowie. Jednak według ustnej tradycji górka klasztorna koło Łąbieżnicy w województwie wielkopolskim to najstarsze w Polsce sanktuarium maryjne w Wielkopolsce, gdzie Maryja objawiła się pasterzowi w roku 1079. A najstarszy obraz, ikona Matki Bożej w Polsce, w całej Europie, przypomnę, jest tylko 4 starsze obrazy od tej ikony, która się znajduje w Polsce. Ikona namalowana na drewnie. Chyba już każdy ze słuchaczy naszej audycji słyszał i wie, że ten obraz znajduje się w Krzeszowie, w Karkonoszach, 7 kilometrów od domu, gdzie mieszkałem i się urodziłem. No, ktoś może pomyśleć, że jakiś tam biznes mam, bo co tydzień powtarzam o tym Krzeszowie, ale naprawdę warto tam jechać i ten obraz zobaczyć. Cudowny obraz krzeszowski, który jest najstarszym obrazem w Polsce, na terenach państwa polskiego. Już w niektórych domach, w mieszkaniach na Kubie, obraz krzeszowski wisi na ścianie. Podarowałem kilku rodzinom, katolikom z Kuby. Wiele wspaniałych obrazów przedstawiających Maryję, Matkę Bożą, zostało zniszczonych. Zostało zniszczonych w Bizancjum w VIII wieku. Wschodniorzymski cesarz Leon III wydał pierwszy zakaz czczenia obrazów. Leon III wydał także polecenie zniszczenia ikonę Chrystusa z bramy chalcedońskiej w Konstantynopolu, a także obraz namalowany przez świętego Łukasza, obraz wizerunek Matki Bożej. A było to za sprawą Żydów rzekomo nawróconych na chrześcijaństwo. Oni mieli wpływ na cesarza Leona, a także pewna grupa Arabów. Jest to długi temat. On się, ten problem, ciągnie aż do dnia dzisiejszego. Teraz przez chwilę zatrzymam się przy objawieniach Matki Bożej w Fatimie. Nieraz czytam czy słyszę, że to hierarchowie Kościoła katolickiego stworzyli historię objawień i jest to także kłamstwo, jest to nieprawda. Proszę tak spokojnie przeanalizować obiektywnie, co się wydarzyło w Portugalii w 1917 roku. Na wstępie muszę powiedzieć, że wielu biskupów było sceptycznie nastawionych do prywatnych objawień. Najpierw w Lourdes we Francji, potem w Fatimie w Portugalii. Twierdzili, że cuda się skończyły z chwilą śmierci apostołów. Jednak Kościół musiał uznać za prawdziwe objawienia maryjne. Kiedy po raz pierwszy 14-letnia Bernadetta Sobiru we Francji przyszła do księdza proboszcza i powiedziała, że rozmawiała z piękną panią z nieba, ksiądz pokazał jej kij od szczotki i powiedział, że jeżeli jeszcze raz przyjdzie i będzie opowiadała takie rzeczy, to ten kij będzie się przyda. Potem ksiądz Paramal stał się wielkim opiekunem Bernadetty Sobiru. Zrozumiał, że cuda w grocie pochodzą od Boga. A Fatima, mała wioska w roku 1917 w Portugalii, z dala od działań wojennych, z dala od Rosji, od Moskwy, gdzie podążali wolnomyśliciele, ateiści z Europy, a także z Ameryki, aby przygotować rewolucję w Rosji, w państwie chrześcijańskim, w państwie maryjnym. Zaplanowano stworzyć państwo ateistyczne bez Boga. I co ciekawe, wielu z nich miało pochodzenie z narodu wybranego, jak mówią. I 13 maja w Fatimie trójka dzieci, nie umiejąca ani pisać, ani czytać, najstarsza Lucja miała niecałe 9 lat. Jej kuzyn Franciszek może 7, a jego siostra Jacynta 6 lub 5 lat. Dzieci beztrosko bawiły się, nie zdając sobie sprawy o toczącej się okrutnej wojnie w Europie, o tym, co planują w Rosji wojujący ateiści. Jednak 7 miesięcy przed tym pierwszym objawieniem przygotował dzieci anioł do objawienia ze słowami. Na początku powiedział: nie bójcie się. To nie znaczy, że anioł jest jakiś straszny z wyglądu. Czytając Pismo Święte, zawsze anioł, kiedy się zjawiał, zaczynał od słów: nie bój się. Tak było także z Maryją, kiedy się objawił Maryi przed narodzeniem Pana Jezusa. A w Fatimie nadszedł pierwszy piękny dzień 13 maja 1917 roku. Dzieci poszły w góry. Niebo było czyste, bez najmniejszej chmurki. W pewnym momencie zobaczyły błyskawice, a za chwilę nad zielonym dębem ujrzały piękną panią. Uśmiechała się, ręce trzymała złożone, z prawej ręki zwisał różaniec. Suknia i płaszcz był o kolorze śnieżnej bieli. Piękna pani, podobnie jak anioł, powiedziała: nie bójcie się, nic wam złego nie uczynię. Najstarsza Lucja spytała: skąd jesteś? Usłyszała odpowiedź: z nieba. Lucja znowu zadała pytanie, jak dziecko. Czy pójdą do nieba? Tak. A Hiacynta? Tak. A Franciszek? Tak, odpowiedziała Matka Boża. Kiedy dzieci wróciły do domu i opowiedziały o zdarzeniu, zaczęły się prześladowania. W pierwszym rzędzie ze strony rodziny, a potem policja, aresztowanie. 13 lipca Matka Boża nauczyła dzieci modlitwy. Powiedziała: gdy odmawiacie różaniec, dodajcie po każdej dziesiątce. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, wprowadź wszystkie dusze do nieba, zwłaszcza te, które najwięcej potrzebują Twojego miłosierdzia. Każdy z nas zna treść tej modlitwy, ten, który odmawia różaniec. Teraz 13 sierpnia. Burmistrz Fatimy, ateista, mason, kazał trójkę dzieci aresztować, umieścić w więzieniu. Co policja wykonała polecenie? Dzieci płakały, lecz nie zmieniły zeznań. Więźniowie z litością patrzyli na dzieci i niektórzy uklęknęli i dołączyli się do odmawiania różańca z Lucją, Hiacyntą i Franciszkiem. 13 września, miesiąc później, zgromadziło się już około 30 tysięcy osób koło Fatimy, modląc się razem z małymi wizjonerami. I nadszedł dzień 13 października 1917 roku. Najznakomitsi dziennikarze z antyklerykalnych gazet z Portugalii, Hiszpanii, Francji zjechali się do Fatimy, aby w reportażach wyśmiać wizjonerów, wyśmiać Kościół katolicki i samego Boga. No i co? Kiedy nagle przestał padać deszcz, który padał od rana, rozeszły się chmury, a słońce zaczęło krążyć, jakby spadać na ziemię, znakomici opluwacze kościoła padli na ziemię razem z innymi, a było około 70 tysięcy ludzi. I nie ukazał się ani jeden artykuł w antyklerykalnych gazetach w Europie na ten temat. 3 kwietnia 1919 roku Franciszek przyjął pierwszą komunię świętą i ostatnią. Umarł następnego dnia. Miał 9 lat. Hiacynta umarła 20 lutego 1921 roku. Bardzo cierpiała. Jednak przed śmiercią miała objawienia. Przyszła do niej Matka Boża. Ustały wszelkie bóle. Zasnęła cicho wieczorem o 8:30. Miała 10 lat. Najstarsza Lucja wstąpiła do zakonu. Umarła nie tak dawno. Miała 97 lat. Przekazała trzecią tajemnicę fatimską. Jak każdy wie, 13 maja 1981 roku, w tym samym dniu, o tej samej godzinie, co pierwsze objawienie w Fatimie, było to parę minut po godzinie 5 po południu, zamachowiec strzelał do Jana Pawła II. Był bardzo zdziwiony, że z tak bliskiej odległości, tak dobry, wyszkolony, nie zabił Polaka papieża. Minęło już 30 lat. Ali Akcza nigdy nie powiedział słowa przepraszam lub że żałuje za to, za ten czyn. Może kiedyś powie, może nie. Tyle na temat Fatimy. Jeżeli jestem tutaj przy mikrofonie, to chciałbym na koniec ponownie poinformować i zachęcić słuchaczy naszego programu do adoracji Najświętszego Sakramentu w pierwszy piątek. To już ten piątek, który będzie w przyszłym tygodniu. W naszym kościele w Kitchener adoracja jest do godziny 10 wieczorem. Ostatnio przed godziną 10 było 6 osób. To trochę za mało jak na społeczność polską liczącą kilkanaście tysięcy. Myślę, że człowiek poświęca sporo czasu przed telewizorem czy komputerem na rozrywkę. Natomiast nie umie wygospodarować trochę czasu na skupienie, na modlitwę, na kontakt z Bogiem. Jesteśmy zobowiązani do refleksji nad sensem naszego życia, nad odpowiedzialnością za nasze czyny. Adoracja jest raz w miesiącu, 12 razy w roku. Nie ma biletu wstępu, kościół jest dla każdego otwarty. Dobrze, że nieraz nasza młodzież przychodzi z gitarami, śpiewa, modli się. Wiele się można nauczyć od naszych dzieci. Najświętszy sakrament wystawiony jest dla nas, a nie dla pustych ławek. Dziękuję za uwagę, mówił Jan Mazur.
Thank you.
Dziękuję serdecznie Panie Janku za tę piękną konferencję na temat Fatimy. Ja zawsze będę chwalił tych, którzy mówią o Fatimie, mówią o tych objawieniach fatimskich i mówią przede wszystkim o tym przesłaniu Matki Bożej, które jest tak proste przecież. Weźcie do rąk różaniec, odmawiajcie, jeżeli to możliwe, codziennie, jeżeli nie cząstkę różańca, to przynajmniej dziesiątek różańca świętego i módlcie się. A jeżeli spotykają was krzyże, które nam przecież są rzeczywistością każdego dnia, chciejcie te krzyże, ciężary, problemy, troski, zdrady, upokorzenia ofiarować Matce Bożej Fatimskiej. W ostatni poniedziałek była piękna transmisja w telewizji Trwam i Radio Maryja z naszego palatyńskiego sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzyptówkach w Zakopanem. Jak zawsze była piękna msza święta w kościele. Ksiądz wiceprowincjał Zenon Hanas, który był gościem naszego radia o późnej porze, bodajże 2 lata temu, tutaj o tej porze, powiedział kazanie. Natomiast potem, jak zawsze, był różaniec. Różaniec recytowany przez miejscowych górali, także tych, którzy dzwonili z Polski i zagranicy. A potem, jak zawsze, były rozmowy niedokończone, w których uczestniczyli ksiądz kustosz, ksiądz wiceprowincjał Zenon Hanas, który jak tu będzie, pewnie go znowu zaproszymy do naszego studia, a także ksiądz Czesław Parzyszek, który też był gościem, naszego radia. Kogo tu nie było, kogo tu nie gościliśmy. Ale przede wszystkim chciałbym zatrzymać się nad słowami księdza kustosza, księdza Czapli, który jest kustoszem tego sanktuarium, który przypominał o pierwszych sobotach miesiącach. To też prośba Matki Bożej, aby czcić pierwsze soboty miesiąca poprzez bardzo prostą rzecz, a mianowicie obecność w kościele, przyjęcie komunii świętej, będąc oczywiście w stanie łaski sakramentalnej, czyli bez grzechu ciężkiego, oraz odnowienie aktu oddania Matki Bożej i różaniec święty. Proszę Państwa, to jest tak niewiele, ażeby, no tu użyję wielkich słów, ochronić cały świat. Drodzy Państwo, jeszcze raz wrócę do Ojca Świętego Benedykta, który był obecny w Madrycie tydzień temu i powiedział na zakończenie spotkania, będąc już na lotnisku, o Hiszpanii, o tym wspaniałym katolickim narodzie. Podkreślam narodzie, dlatego że państwo kierowane jest obecnie przez niekatolików, a właściwie ludzi, którzy chcieliby zniszczyć Kościół. Zapatero et consortes. Papież powiedział, iż państwo Hiszpania jest wielkim państwem, które w zdrowo otwartym, pluralistycznym i naznaczonym szacunkiem współżyciu społecznym potrafi i może się rozwijać, nie rezygnując ze swej duszy głęboko religijnej i katolickiej. Pokazała to po raz kolejny w minionych dniach, ukazując swe możliwości ludzkie, techniczne w przedsięwzięciu tak ważnym i bogatym dla przyszłości, jak pomaganie, aby młodzież była zakorzeniona w Jezusie Chrystusie Zbawicielu. I dalej papież dziękuję, nie mogę nie podziękować z całym sercem młodym, że przybyli na ten Światowy Dzień Młodzieży w liczbie 2 milionów i za ich radosne, entuzjastyczne i intensywne uczestnictwo. Mówię im, dziękuję i gratuluję świadectwa, które daliście w Madrycie i innych odwiedzanych miastach hiszpańskich. Zachęcam was teraz do upowszechnienia w każdym zakątku świata radosnego i głębokiego doświadczenia wiary przeżywanego w tym szlachetnym kraju. Przekażcie swą radość, zwłaszcza tym, którzy chcieli tu przybyć, ale nie mogli tego z różnych powodów uczynić, tym, którzy modlili się za was i tym, którym obchody Dnia Młodzieży poruszyły serce. Opuszczam Hiszpanię, powiedział papież, zadowolony i wdzięczny wszystkim, ale nade wszystko Bogu, naszemu Panu, który pozwolił mi świętować ten dzień tak pełen łaski i wzruszenia, tak bardzo pełen dynamizmu i nadziei. Wspólne świętowanie wiary pozwala nam patrzeć w przyszłość z wielką ufnością w opatrzność, która prowadzi Kościół przez morze dziejów. Z tego powodu pozostaje on młody i pełen życia, nawet jeśli staje w obliczu trudnych sytuacji. Jest to dzieło Ducha Świętego, który obecnia Jezusa Chrystusa w sercach młodych każdej epoki i w ten sposób ujawnia im wielkość Bożego powołania każdego człowieka. Mogliśmy też doświadczyć, jak łaska Chrystusa burzy mury i eliminuje wznoszone przez grzech granice między narodami i pokoleniami, aby ze wszystkich ludzi uczynić jedną rodzinę, która uznaje siebie za zjednoczoną w jednym wspólnym Ojcu i troszczy się przez swoją własną pracę i szacunek o to wszystko, co On dał w swoim stworzeniu. I kończy papież: młodzi ludzie odpowiadają zaangażowaniem, kiedy proponuje się im szczerze i prawdziwe spotkanie z Jezusem Chrystusem, jedynym odkupicielem ludzkości. Powracają oni teraz do swoich domów jako misjonarze Ewangelii, zakorzenieni i zbudowani na Chrystusie, mocni w wierze, ale potrzebują pomocy na ich drodze. Także ci, którzy byli w Madryce, już wrócili albo wracają, jak już powiedziałem, jak będzie możliwość, zaprosimy księdza Czesława, który jest pasterzem w Burlington, naszego księdza Pallotyna, który przez 2 tygodnie był w Hiszpanii razem z młodzieżą. I papież daje też pomoc nam wszystkim. Na zakończenie mszy świętej dla seminarzystów w katedrze Santa Maria la Real de la Aldumena podczas pielgrzymki do Hiszpanii papież zapowiedział, że święty Jan z Avili, kapłan, zostanie niedługo ogłoszony doktorem Kościoła Powszechnego. Czyli papież daje takich pomocników, szczególnych pomocników, którzy orędują z nieba, którzy swego czasu charakteryzowali się wielką mądrością, tak jak święty Jan z Avili, jak święta Teresa z Avili, też właśnie z Avili, który zakładał kolegia, szkoły dla dzieci, był przede wszystkim dla kapłanów, biskupów wspaniałym przykładem. I drodzy słuchacze, takie przykłady są ważne. On przekroczył ten próg śmierci i życia. Jest święty. Papież go ogłosi doktorem Kościoła, tak samo jak doktorem Kościoła jest święty Jan, święty Tomasz od Krzyża, święty Albert Wielki, Alfons Liguori, Ambroży, Atanazy, święty Augustyn, Teresa od Jezusa, Tomasz Akwinu, już mówiłem. I ci ludzie są bardzo potrzebni, ażeby orędowali w naszych ludzkich sprawach. No właśnie, zawsze płaczemy i jesteśmy smutni wtedy, kiedy ktoś odchodzi, zwłaszcza gdy jest chory, gdy go pochłania jakaś choroba czy rak. Wczoraj byliśmy świadkami uroczystości pogrzebowych znanego polityka, szanowanego przez wszystkich Kanadyjczyków, ponieważ jak widzieliśmy, był to pogrzeb państwowy. Jak był to pogrzeb państwowy zorganizowany w teatrze w Toronto, trumna postawiona była na scenie. No, jak to w teatrze, wokół tej trumny były tańce, były pląsy, były śpiewy, był nasz ulubiony Cohen. No właśnie.
Wokalista zespołu Barenaked Ladies.
No wiadomo, no ten człowiek akurat no, pochodził z partii komunistycznej, czy no, z tego, co zostało, z podzielenia z partii komunistycznej. Na pewno był niewierzącym, na pewno nie chodził do żadnego kościoła, na pewno nie narzucał się Panu Bogu. I na tej tak zwanej uroczystości funeralnej żadnych akcentów chrześcijańskich nie było, no chyba nawet nie mogło być, żadnego krzyża nie widziałem, żadnego, nawet ten pan, który w takiej czerwonej kapocie był na końcu, no też tam nie zgrzeszył znakiem krzyża, ani pan z wami nawet, tylko jakiś wiersz powiedział i potem zacytował jakieś zdanie zaczerpnięte z mądrości właśnie tego polityka. Wiemy oczywiście, o kogo chodzi. Ale mnie uderzyło, oglądając tę transmisję, jedna rzecz, proszę państwa. No oczywiście, każdy ma prawo do pogrzebu takiego, jaki tam chce, albo sobie zapisał w swoim testamencie. Niemniej to był pogrzeb państwowy. Wiemy, jak w Polsce są pogrzeby państwowe. Nawet po tym morderstwie smoleńskim te osoby, które deklarowały się jako niewierzące, już nie będę mówił nazwisk teraz, miały jednak pogrzeby w kościele. Miały jednak pogrzeby w kościele. I te osoby, za te osoby ludzie, którzy przybyli do kościoła, a więc wierzący, modlili się. Czyli osoba przez całe życie mówiła, że Boga nie ma, nie wierzę w Boga. Jednak po tej ogromnej tragedii, po tym katastrofie, tak zwanej katastrofie smoleńskiej, te osoby przyniesiono do kościoła i modlono się za nie. Ludzie mają prawo się modlić. A tu państwo przygotowuje no taką wielką szopkę. Tam nie ma modlitwy. Jest tylko wspomnienie, jak coś tam z synem na kotidżu działo się coś. Wszystko ohaha, łahaha. Ale uderzyło mi jedno, proszę państwa. Powiedziano tam, ten właśnie pan ubiany w taki ten czerwony kapok na końcu, że radujmy się, jest to celebracja życia. I to mnie uderzyło, ponieważ jest to strasznie masońskie. A masoni to są takie istoty, które mówią, że Boga nie ma, ponieważ my masoni jesteśmy bogami, my jesteśmy najmądrzejsi, czyli my ludzie jesteśmy najmądrzejsi, ważniejsi od Boga, którego zresztą nie ma. Może jakiś zegarmistrz to wszystko nakręca siłami natury, nikogo więcej. Jeżeli ktoś powiedział, że to jest tylko celebracja życia, no to jak? Ty, człowieku, mówisz, że wskrzeszasz do życia domyślnie wiecznego tego zmarłego? Ty, człowiek, a nie Pan Bóg? No to przecież jakaż to ludzka pycha przez niego przemawia. I jakiż to ludzie słuchający tego wszystkiego no muszą być no tak ogłupiani, powiedzmy sobie szczerze. Miliony ludzi. Przecież to Pan Bóg jedynie jest sędzią i On rozsądzi, gdzie ten zmarły pójdzie. Nie lepiej byłoby zwyczajnie zamilczeć? Nie lepiej byłoby nawet prosić te osoby, które wierzą w modlitwę, by swoje modlitwy zanosiły? I w tym, no właśnie, taki byłem bardzo rozczarowany, ponieważ no wielu no, ludzi może uważać, że to był najbardziej perfekcyjny pogrzeb i takiego pogrzebu mogę oczekiwać i wtedy będę szczęśliwy, ponieważ jest to celebracja życia. Proszę państwa, nie jest to celebracja życia. Należy powiedzieć bardzo jasno. Człowiek umiera. Człowiek jest istotą grzeszną. Człowiek potrzebuje modlitwy. A my, chrześcijanie, katolicy zwłaszcza, wiemy, że potrzeba za tego człowieka, który umiera, który pędzi albo do piekła, albo do nieba, a najczęściej do czyśćca, potrzebuje tak zwyczajnie ludzkiego wsparcia. Modlitwy, różańca, oddania się Pani Fatimskiej i przede wszystkim Eucharystii, czyli ofiary samego Jezusa Chrystusa, który jest Bogiem, który ukochał wszystkich. Ale On no, nikogo nie będzie ciągnął do siebie, jeżeli ktoś od Niego się oddala. A ludzie, którzy różne szopki urządzają, jeszcze w tym wszystkim pomagają odciągnąć tego człowieka od samego Boga. I uważam, że to jest dramatyczne i to jest straszne.
Czas od złego chronić nas.
To też był Maciej Wróblewski. To był Chrystus Król Polski i świata całego. Siebodziński hymn. Drodzy Państwo, na końcu chcieliśmy Państwu zaprezentować jeden bardzo ciekawy moim zdaniem artykuł. Zbliżają się wybory w Polsce i chciałbym Państwu coś przypomnieć. Byli esbecy przeniknęli w wolnej Polsce do najważniejszych sfer życia społecznego. Partii politycznych, strategicznych firm, banków, organów bezpieczeństwa, uczelni, prokuratury, sądownictwa, dyplomacji, mediów i struktur władzy. Część publicystów nieformalnie grupy powiązanych ze sobą byłych esbeków nazywają mafią. Wszędzie zapuścili głębokie korzenie i stworzyli tak rozległą sieć, że nie ma już najmniejszych szans, aby pozbawić ich zdobycia wcześniej wpływów. Tam, gdzie nie zagnieździli się osobiście, swoje wpływy rozciągają często poprzez dawnych agentów, w tym także mafiozów stosujących, gdy zachodzi potrzeba, przemoc i zbrodnie, na przykład zabójstwo generała Marka Papały. To tyle nie do końca trafne porównanie, że mafia próbuje znaleźć osłony i oparcie w niektórych instytucjach państwa, głównie w policji, prokuraturze, sądownictwie, ale w istocie egzystuje całkowicie poza nimi. Działa od nich niezależnie. Zagrożenia, jakie występują ze strony byłej tajnej policji politycznej, a także jej siła, wynikają z tego, że wraz ze swoimi patologicznymi atrybutami wtopiła się w żywą tkankę państwa i newralgiczne miejsca dla jego prawidłowego funkcjonowania. Wszędzie tam, gdzie tylko znajduje się do nich dostęp, wykorzystuje je do własnych celów, niczym klasyczny pasożyt. Pozorna weryfikacja jest jeszcze jedna niezwykle ważna cecha, która w dużym stopniu przesądziła o tym, że byli esbecy urośli w nieformalną potęgę. Tą cechą jest poczucie wspólnej więzi, przejawiające się na co dzień we wzajemnym wspieraniu się. Wyrosło ono z poczucia izolacji od pozostałości części społeczeństwa. Ten rys stanowił naturalne przedłużenie się sposobu życia z czasów PRL. Reguły esbeckiej profesji narzucały im życie w zamkniętych enklawach. W pierwszych latach wolnej Polski ich celem było tylko przetrwanie. Można nawet powiedzieć, że jednoczył ich strach przed zagładą, zepchnięciem na margines i materialną degradację. Po kilku latach okazało się jednak, że nic takiego im nie grozi, a państwo wręcz stworzyło warunki sprzyjające ich wzrostowi w siłę i, co ważne, dla swoich ukrytych aspiracji znaleźli politycznych popleczników. Dziś jest rzeczą bezdyskusyjną, jest to, że grzechem pierworodnym pierwszych dni polskiej demokracji była gruba kreska Tadeusza Mazowieckiego. Za aktem zaniechania rozliczeń ze świeżą, pełną jeszcze ran przeszłością stawiano kolejne błędne kroki owocujące do dziś fatalnymi konsekwencjami. Jednym z nich była osławiona weryfikacja, która miała nasze służby specjalne wyprowadzić na czyste wody. Została jednak tak przeprowadzona, że wylądowaliśmy na wodach mętnych, gdzie niegdzie podeszłych zasiedziałym bagnem. Symbolem zabagnienia nowo tworzonych służb jest pułkownik Jan Lesiak i jego słynna szafa, w której na początku lat 90. gromadził zdobywanie nielegalnymi, starymi esbeckimi metodami materiały kompromitujące ówczesną opozycję polityczną. Nie da się już teraz pewnie dojść, jakie były rzeczywiste przyczyny tak przeprowadzonej weryfikacji. Na ile była to kwestia martoszczyzny komisji i jej nieudolności, a na ile i przez kogo realizowanych świadomych zabiegów. Nikt nie sprzeciwił się, czy w jakichś komisjach wojewódzkich nie znaleźli się działacze podziemia będący jednocześnie tajnymi współpracownikami SB. Nic dziwnego, że mogli oni być sojusznikami tych SB-ków, którzy powinni zostać zweryfikowani negatywnie. Zamiast tego trafili do Urzędu Ochrony Państwa. Dziesiątki, jeśli nie setki esbeków dostało się do UOP kuchennymi drzwiami. Początkowo odrzuceni przez komisję za kulisowymi działaniami zdobywali poparcie swych niedawnych ofiar. Temu zawdzięczał przyjęcie do UOP Jan Lesiak, który O, bo zgroza, o którego poparł Jacek Kuroń. W podobny sposób trudno nam trafiło tam kilku oficerów z Wybrzeża, którzy przed 1989 roku inwigilowali Lecha Wałęsę. To stworzyło patologiczny układ, który doprowadził do tego, że Lech Wałęsa bez żadnej kontroli i rygorów dostał swoje akta operacyjne Bolka. Ponad 2000 byłych SB-ków odrzuconych przez komisje okręgowe przywróciła do służby Komisja Centralna. Jej członkowie okazali się nie tylko nadzwyczaj tolerancyjnymi ludźmi. Przyznawali sobie też prawo do lepszej wiedzy o zdyskwalifikowanych wcześniej SB-kach niż lokalni działacze Solidarnościowego Podziemia. Dodajmy jako ciekawostkę, że najważniejsi wówczas członkowie Centralnej Komisji Krzysztof Kozłowski, pierwszy solidarnościowy szef MSW i Jan Widacki, jeden z jego zastępów, są nie od dzisiaj gorącymi przeciwnikami lustracji. Już mniej zabawną ciekawostką jest to, że sekretarzem Centralnej Komisji był Andrzej Anklewicz, dziś generał, prawa ręka rządzącego wtedy w MSW Czesława Kiszczaka. Jedną z jego powinności nieoficjalnych było składanie Kiszczakowi codziennych raportów z działań komisji. Czy nie mógł mieć także innych? Zdradliwy alarm. W 1989 roku w SB pracowało 24 tysiące funkcjonariuszy. Współpracowało z nimi w tym czasie blisko 100 tysięcy agentów. Jeszcze przed rozwiązaniem SB w 1990 roku kierujący wówczas resortem spraw wewnętrznych generał Czesław Kiszczak przeprowadził strategiczny manewr. Ponad 5 tysięcy SB-ków przeniósł do milicji obywatelskiej. Legitymacje SB zmieniono na milicyjne. Kolejne 5 tysięcy funkcjonariuszy uznało, że nie mają szans i zrezygnowało z weryfikacji. Zatem weryfikacji, jak już wspomniałem, nie najeżonej specjalnymi przeszkodami, poddało się 14 tysięcy osób, z których 10 tysięcy przeszło ją z pozytywnymi ocenami. W większości zostali zatrudnieni w nowo powstałym UOP, a część w policji. Ci, którzy nie znaleźli się w nowych strukturach służb, razem z tymi, którzy odeszli na tak zwaną resortową wcześniejszą emeryturę, stanowili potężną armię ludzi w pełni sił i sprawności, poszukujących nowej pracy. Wielu z nich znalazło zatrudnienie w powstających agencjach ochroniarskich i detektywistycznych na początku lat 90. To był prawdziwy raj dla tysięcy byłych oficerów SB. Korzystna dla funkcjonariuszy okazała się sytuacja prawna, która właściwie nie stawiała żadnych barier utrudniających założenie firmy. Koncesje na działalność gospodarczą funkcjonariuszy rozwiązanej SB uzyskiwali z dziecinną łatwością. Wystarczyło złożyć wniosek i dołączyć do niego niewielką opłatę. Ustawa o działalności gospodarczej określała jedynie organ, który ma prawo wydawać koncesję. Nie przewidziano jednak żadnej kontroli nad tą działalnością. W ciągu kilku miesięcy powstało w Polsce kilkaset firm zajmujących się bezpieczeństwem publicznym. Niedługo potem działało już kilka tysięcy firm ochroniarskich i ponad 200 detektywistycznych. Ich właściciele mieli wprawdzie doświadczenie operacyjne, ale nie znali prawa. Nie potrafili prawidłowo prowadzić działalności gospodarczej. Często więc musieli uciekać się do omijania przepisów bądź ich łamania. W codziennej pracy stosowali przemoc, przekupstwo, zakładali nielegalne podsłuchy. W wielu przypadkach właścicielami firm detektywistycznych byli oficerowie SB, którzy nie przeszli weryfikacji lub do niej w ogóle nie stanęli. Większość firm detektywistycznych współpracuje z policją i służbami specjalnymi, opowiada niedawny oficer ABWA, mający za sobą ponad 20-letni staż w specsłużbach. Ten układ tworzy patologiczne relacje, ponieważ moi niedawni zwierzchnicy, a są to niejednokrotnie ludzie byłej SB, wykorzystują prywatne firmy jako swoje forpoczty lub komórki do specjalnych zadań tam, gdzie oficjalnie działanie ABWA mógłby zostać uznane za bezprawne. Na przykład założenie nielegalnego podsłuchu, dodaje. Nie zdaje sobie pan sprawy z tego, jak firmy ochroniarskie oplatają wszystkich nieograniczonymi wręcz możliwościami zdobywania informacji. Mówi z kolei specjalista do spraw technicznych pracujący w jednej z małych firm ochrony mieszczącej się na warszawskiej Ochocie. Jego zdaniem bystry ochroniarz, a przecież do SB nie trafiały same cepy, przekonuje mnie, po roku pracy na jakiejś recepcji wie ogromnie dużo o wszystkich pracownikach chronionej firmy. Zapewnia, że znajdują się zainteresowani taką wiedzą, którzy gotowi są za nią płacić. Zarówno ludzie z innych firm, jak i osoby prywatne. Czy ma pan w domu alarm? Pyta. Jeśli tak, to jest pan jakby na widelcu. Dlaczego? Bo ktoś, kto chciałby wiedzieć, o czym pan rozmawia w domu, na przykład ze swoimi gośćmi, bez trudu zdobędzie takie informacje. Wystarczy, że dogada się z konserwatorem alarmu. Dla niego podłożenie kilku pluskiew w pana domu nie stwarza żadnego problemu, wyjaśnię. A czy pan wie, że w większości firm komputerowych i tych wielkich, i tych całkiem małych pracują jako specjaliści byli ludzie SB? Zwykle mają dobrych kumpli w firmach ochroniarskich instalujących alarmy. Nie muszę panu tłumaczyć, że pana komputer i setki innych nie mają przed nimi tajemnic. To tylko kwestia ceny lub potrzeby. Kończy ten wątek. Gdzie ich nie ma? Na polskim rynku brylują jednak firmy ochroniarskie o olbrzymich dochodach i wielkim zasięgu stworzone przez ludzi dawnej SB. Najbardziej znana to firma Consultant, która ma swoje oddziały w wielu miastach Polski. Pierwszym szefem Consultantu założonego w 1994 był Jerzy Konieczny, który nieco wcześniej został odwołany ze stanowiska szefa UOP. Firma, prawdopodobnie założona częściowo ze środków operacyjnych urzędu, realizowała też usługi wobec wywiadu. W Consultancie rządzą jako prezes Wiesław Bednarz, były oficer pierwszego wydziału wywiadu w 11 Departamencie SB, zwalczanie opozycji. I Tomasz Banaszkiewicz, również oficer SB, jako wiceprezes zarządu. W większości polskich miast działają różnej wielkości firmy ochroniarskie, w których przeważają część kadry kierowniczej stanowili byli SB-cy. Niejednokrotnie znani ze swej bezwzględności i brutalności wobec opozycji lat 80. Znany w Krakowie SB kadem Wypasek, który potrafił w nocy dzwonić do księdza Adolfa Chojnackiego i grozić mu śmiercią, po 1990 roku znalazł szybko pracę w firmie ochroniarskiej Kerberos. Jeszcze do niedawna był szefem ochrony jednego z krakowskich hipermarketów. Nie mogą na swój los narzekać SB-cy w centrali resortu. Wspomniany już wcześniej generał Andrzej Anklewicz najpierw pracował później został szefem zespołu doradców premiera Józefa Oleksego, a następnie szefem Generalnego Inspektoratu Celnego i dyrektorem do spraw bezpieczeństwa w Orlenie. Ankiewicz nie jest wyjątkiem. Przeszłość nie przeszkodziła w karierze Tadeuszowi Sułkowskiemu. Był on jednym z najbardziej wyróżniających się funkcjonariuszy tajnej sekcji D, u której wiadomo, że z założenia była komórką przestępczą. W Krakowie jego specjalnością były fałszywe donosy mające doprowadzić do konfliktów wśród krakowskiego duchowieństwa. Podjuzał jednych księży przeciwko drugim, zarzucając im kontakty z prostytutkami, malwersacje finansowe. Zweryfikowany pozytywnie w 1989 roku dochrapał się w UOP stanowiska głównego archiwisty, na którym pozostał do 2003 roku. Dziś jest przyzwoitym emerytem na państwowym garnuszku. Ostatnio tylko nieco mniejszym, ale ciągle większym niż jego ofiary. Blisko współpracująca z kapitanem Sułkowskim Barbara Szydłowska uczestniczyła w prowokacji wymierzonej w księdza Andrzeja Bardeckiego. Dziś żyje dostatnio. Jest nauczycielką tańca i zajmuje się wychowaniem młodzieży. Nie może też narzekać na swój los kapitan Zygmunt Majka, wieloletni szef krakowskiej sekcji D. Oceniany negatywnie podczas weryfikacji, prowadził dobre interesy. Jeszcze kilka lat temu był szefem fundacji Panaceum, działającej w krakowskim szpitalu MSW. Fundacja zbiera pieniądze na specjalistyczne leczenie osób przewlekle chorych. Ze znanych dwóch łódzkich SB-ków jeden jest dzisiaj radnym SLD. Jeszcze do niedawna był we władzach Łódzkiego Banku Przemysłowego, którym kierował inny funkcjonariusz SB, Krzysztof Janicki. Zdaniem łódzkich działaczy Solidarności, z którymi ostatnio rozmawiałem, SB-cy znaleźli sobie miejsce w różnych radach nadzorczych, urzędach skarbowych i bankach. Mój dobry znajomy z czasów opozycji, Leusz Wołyniec z Koszalina, swego przeszadowcę sprzed lat, niejakiego Andrzeja Wojtalika, spotkał w miejscowej galerii MK, której jest dyrektorem. W stanie wojennym kapitan Wojtalik wraz z innymi esbeckimi wywieźli Wońca do lasu, a tam Wojtalik krzyczał, że zgnoi go i całą jego rodzinę, jeszcze nie zdradzi mu pozostałych wrogów Polski wydających bibułę. Z kolei w Gdańsku kapitan Antoni Domański, który specjalizował się w walce z ruchem Młodej Polski, jest dziś właścicielem 2 sklepów spożywczych na terenie Trójmiasta. Policja przechowalnią esbeków. Największą przechowalnią w oficjalnych strukturach państwa byli funkcjonariusze SB, a stała się policja. Do dziś nikt nie ustalił, czy pracuje tam 2 czy może ponad 3 tysiące esbeków. Głównym rozprowadzającym w policji był przez lata Roman Kurnik, który osiągnął nawet stanowisko zastępcy komendanta głównego. To jedna z najbardziej wpływowych czarnych postaci z punktu widzenia opisywanych spraw. Rozpoczął karierę w MSW pod koniec lat 70. Do SB trafił w połowie lat 80., kiedy to zastępca wczesnego szefa MSW Kiszczaka, Władysław Pożoga, kierujący wywiadem, wyłowił Kurnika z działu kadr i skierował na kurs dla szyfrantów. W lutym 1990 roku Kiszczak mianował go zastępcą szefa kadr SB. Po kilku miesiącach przeniósł Kurnika do Komendy Głównej Policji, gdzie został szefem kadr. To z jego rekomendacji obsadzono stanowiska kierownicze w komendach wojewódzkich, ale także w Komendzie Głównej Policji. To on występował na szefa polskiej policji generała Marka Papałę. Wytypował, bo po zwycięstwie AWS w wyborach 1998 roku odszedł z policji, stworzył własną firmę. Kiedy 3 lata później do władzy doszedł SRD, Kurnik został mianowany doradcą w gabinecie politycznym MSW Krzysztofa Janika. Choć wiceministrem odpowiadającym za policję z ramienia ministerstwa jest Zbigniew Sobotka, prawdziwą władzę nad policją ma Kurnik razem z drugim wpływowym esbekiem Józefem Semikiem. To Kurnik i Semik kierowali policją, a nie jej szef Antoni Kowalczyk. Choć nie mieli do tego prawa, wzywali szefa policji i żądali poddawania szczegółowych operacji najważniejszych śledztw operacji specjalnych. Działanie Kurnika i Semika w policji doprowadziły do całkowicie degrenogolady, uważa Marek Biernacki, szef resortu spraw wewnętrznych w rządzie AWS. Kolejną czarną postacią polskiej policji był generał Zbigniew Chwaliński. Podczas gdy Kurnik dbał o sprawy kadrowe i polityczne w policji, Chwaliński nadzorował sprawy finansowe. Wcześniej należał do najbardziej zaufanych ludzi Kiszczaka. W SB do jego zadań należała inwigilacja innych funkcjonariuszy tajnej służby, między innymi przy wykorzystaniu podsłuchów. Był w kilkutysięcznej puli esbeków, którzy zostali zainstalowani w policji tajną decyzją Kiszczaka z końca 1988 roku. Po 1989 Chwaliński objął stanowisko szefa biura informatyki w Komendzie Głównej Policji. Dzięki temu miał dostęp do całej bazy policyjnych danych odziedziczonych w archiwach po pionach kryminalnych, ale także po SB. A jak trafnie zauważył, najwybitniejszy w Polsce znawca służb specjalnych, profesor Andrzej Cybertowicz, po 1990 roku informacja stała się niezwykle cennym towarem. Chwalińskiego, który opowiadał w Komendzie Głównej za zakupy, przetargi, interesował także towar w dosłownym słowa znaczeniu, okazało się, że pod jego okiem w Komendzie Głównej Policji działała grupa przestępcza, która ustawiała przetargi na samochody. Większość tej grupy stanowili esbecy. Mechanizm był następujący. Wcześniej dobierano takie kryteria, wedle których umówiona firma mogła wygrać przetarg. Cenę zakupu samochodu uzgadniano zawczasu. W ten sposób do policji trafiło 100 rumuńskich radiowozów z różnymi usterkami. Sprawa ta miała miejsce latem 2006 roku. Kilka lat wcześniej nazwisko Chwalińskiego było wymieniane przy szemranej transakcji zakupu przez policję Volkswagenów, na sprzedaż których przetarg wygrała firma Jana Kulczyka. Chwaliński przez rok jeździł luksusowym Volkswagenem, a potem kupił go po niskiej cenie. Te przekręty namierzało za czasów rządów PiS Biuro Spraw Wewnętrznych, czyli policja w policji. Wtedy właśnie ówczesny komendant główny, generał Marek Bieńkowski, postanowił oczyścić policję z byłych esbeków. Nie było to proste. W aktach mieli wyczyszczoną esbecką kartę. W tej sytuacji generał Bieńkowski polecił przygotowanie ankiety, w której każdy funkcjonariusz policji miał podać cały przebieg swojej drogi zawodowej. Początkowo podniosło się wielu głosów protestu, ale w końcu wielu policjantów ujawniło swoje dawne związki z SB. Byli to głównie dawni oficerowie z Departamentu 4. Walka z Kościołem, 3. Walka z Inteligencją, 5. Gospodarka. Kilkudziesięciu, którzy mieli już od dawna uprawnienia emerytalne, nie wypełniło ankiety i poprosiło o zwolnienie ze służby. Przegląd ten ujawnił ciekawą rzecz. Większość byłych esbeków opanowała trzy piony. Logistykę, a więc zaopatrzenie, zakupy, przetargi, czyli to miejsce, gdzie w grę wchodzą pieniądze. Koncesje i informatykę. Zdecydowano się część tych funkcjonariuszy zwolnić, a część przenieść do innych wydziałów. Akcja pozbywania się SBK-u z policji została przerwana w 2007 roku po objęciu rządów przez Platformę Obywatelską. Ludzie Kwaśniewskiego. O przemożnym wpływie ludzi dawnej SB na sytuację w kraju świadczy fakt objęcia stanowiska prezydenta przez człowieka zarejestrowanego jako tajny współpracownik SB. Czy można się dziwić, że wtedy, gdy pełnił on rolę pierwszego obywatela w państwie, najbardziej wpływowymi jego współpracownikami byli ludzie SB? Co prawda sąd lustracyjny w 2000 roku orzekł, że Aleksander Kwaśniewski został zarejestrowany przez SB jako towarzysz Alek, ale jednocześnie uznał, że kandydat ma drugą kadencję prezydentury, złożył prawdziwe oświadczenie lustracyjne, gdyż nie ma wystarczających dowodów potwierdzających jego współpracę z SB. W czasie swoich 10 lat urzędowania w Polsce i w Pałacu Prezydenckim stworzył on wokół siebie krąg osób związanych ze służbami specjalnymi PRL. Przypomnijmy, że najbliższymi współpracownikami Kwaśniewskiego był jego dawny, dobry znajomy z czasów pracy w tygodniku ITD, major Marek Ungier. W kancelarii objął funkcję szefa gabinetu prezydenta. Był podejrzewany o współpracę z wojskowymi służbami informacyjnymi. Oczywiście sam przeczył związkom z tajnymi służbami, a kiedy Danuta Waniek powiedziała swego czasu, że wykluczyć tego nie można, Ungier odparł, że jego koleżanka z kancelarii oszalała. W raporcie o aferze Orlenu podkreślono, że to Marek Ungier był pomysłodawcą sprzedaży polskiego sektora naftowego rosyjskim przedsiębiorstwom. Z jego inicjatywy miała zostać zmieniona Rada Nadzorcza Orlenu w lutym 2002. Konsekwencją tego było bezprawne zatrzymanie Andrzeja Marzejowskiego przez ABWA. Niemniej ważnym współpracownikiem Kwaśniewskiego był szef zespołu doradców Andrzeja Gdula w PRL, zasłużony pracownik MSW. Jak sam mówił, robił tam karierę dzięki swojemu przyjacielowi Czesławowi Kiszczakowi. Gdula, będąc w KC PZPR, nadzorował służby specjalne PRL w tym czasie i w tym działaniu tajnej sekcji D, dezintegracji i dezinformacji, w czwartym departamencie MSW. Kolejnym prezydenckim ministrem był działacz PZPR, redaktor naczelny Trybunu Dariusz Szymczucha. Został on we wrześniu 1988 roku zarejestrowany w departamencie trzecim SB jako tajny współpracownik o pseudonimie SM. Był wówczas dziennikarzem Sztandaru Młodych, stąd pewnie wybór takiego pseudonimu. Wykreślono go z ewidencji rok później, kiedy SB już dogorywała. Do ścisłej trójki najbliższych współpracowników prezydenta obok Ungiera, Gduli należał Marek Siwiec, nominowany przez Kwaśniewskiego na szefa BBN. Na swego zastępcę BBN Siwiec powołał oficjera wywiadu wojskowego PRL, a w III Rzeczypospolitej szefa WSI Marka Dukaczewskiego. Według dokumentów IPN Marek Siwiec został zarejestrowany przez SB jako współpracownik o pseudonimie Jerzy. Wykreślono go z rejestru dopiero w roku 1990. Nie muszę dodawać, że on również zaprzeczył współpracy z SB. Kolejną ważną postacią w otoczeniu Kwaśniewskiego był Marek Belka, były premier, a od czerwca 2010 roku prezes Narodowego Banku Polskiego. W aktach IPN został zarejestrowany jako kontakt operacyjny Belch. Tę listę można wydłużać co najmniej o 7 kolejnych współpracowników prezydenta Kwaśniewskiego, którzy w przeszłości byli na usługach SB. Zdumiewa mnie także aktywność medialna Pawła Deresza, męża tragicznie zmarłej Jolanty Szymanek-Deresz, i ton jego publicznych wypowiedzi. Nie chodzi nawet o to, że usprawiedliwia w pełni działania rządu w sprawie Smoleńska, ale że pozwala sobie na wysyłanie niepopartych niczym oskarżeń wobec świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego. W jakim stopniu usprawiedliwia go ból, jaki przeżywa po stracie żony? Czy jednak wszystkie jego słowa można rozgrzeszyć motywem cierpienia? Kiedy zastanawiałem się, z jakich powodów, między innymi, publicznie zarzucił zmarłemu prezydentowi, że jechał do Katynia, by tam rozpocząć wyborczą kampanię prezydencką, natknąłem się na materiał, który wpisuje się w post-esbecki układ III Rzeczypospolitej i w dużej mierze wyjaśnia jego obecną postawę. Wprawdzie Paweł Deresz w tej historii jest postacią główną, ale nie jedyną. Od początku swojej kariery był dziennikarzem, na początku lat 70. pracował w redakcji Kuriera Polskiego, gdzie oprócz obowiązków dziennikarskich pełnił funkcję drugiego sekretarza partii. W sierpniu 1973 roku 36-letni wówczas Deresz został zwerbowany do tajnej współpracy z kontrwywiadem SB. Ponieważ formalnie SB nie mogą werbować funkcyjnych członków partii na tajnych współpracowników, zarejestrowano go jako kontakt operacyjny. Jego zdanie w tamtym czasie było donoszenie na swojego znajomego, korespondenta zagranicznego z RFN, przebywającego w Warszawie. Deresz miał wybadać, czy jego niemiecki kolega nie jest związany z tajnymi służbami zachodnimi. Brak istotnych informacji oraz niechętny stosunek do współpracy z SB spowodowały, że po 5 latach został skreślony z listy agenturalnej SB. Krótko potem został wysłany za granicę jako korespondent Interpresu, będącej praktycznie agentem naszego wywiadu. Po powrocie w połowie lat 80. Deresz wrócił do macierzystej redakcji Kuriera, gdzie objął funkcję zastępcy redaktora naczelnego. W marcu 87 wywiad wojskowy powiadomił MSW, że Paweł Deresz jest w jego zainteresowaniu na tak zwaną wyłączność. Dalszych śladów materialnych kontaktów Pawła Deresza z wojskowymi służbami nie znalazłem. Redaktorem naczelnym oraz wydawcą przeglądu został Jerzy Tepil, wieloletni agent wywiadu wojskowego w PRL, pseudonim Eureka i współpracujący również z WSI w Nowej Polsce. Oprócz niego w skład redakcji weszli m.in. Paweł Deresz oraz inni wybitni współpracownicy wywiadu wojskowego jak Grzegorz Woźniak, pseudonim Cezar, wieloletni dziennikarz Telewizji Polskiej, Krzysztof Mroziewicz, pseudonim Sęgi, dziennikarz Polskiej Agencji Prasowej, pseudonim Polityki, a także Telewizji Polskiej Edyta Mantula-Gąsior, pseudonim Krystyna, oficer wywiadu pracująca pod przykryciem jako dziennikarka Trybuny Śląskiej. Dla przeglądu pisał także Andrzej Blik, pseudonim Gordon, współpracownik wywiadu PRL do połowy lat 60., a następnie w WSI były redaktor naczelny dziennika telewizyjnego. Po wydaniu kilku numerów przegląd skończył swój żywot w 1998 roku. Jako ciekawostkę dodajmy, że Grzegorz Woźniak, który przez pierwsze 2 lata pełnił funkcję sekretarza przeglądu, był też opłacany przez WSI z funduszu operacyjnego kwotą 1200 marek miesięcznie. Czy ten epizod może zawalić na dzisiejszych wystąpieniach Pawła Deresza? Byłbym za. Nic tak nie jednoczy jak wspólny wróg. Wróg, tą banalną prawdę potwierdzają SB-cy, tworząc związek byłych funkcjonariuszy służb ochrony państwa. Osobną całkiem sprawą jest to, że związek miał siedzibę w pomieszczeniach ABWE przy Rakowieckiej, w kompleksie rządowych budynków i to całkowicie bezpłatnie. Zgodę na korzystanie z pomieszczeń ABWE dał Andrzej Barcikowski. Związek, co zrozumiał, niezwykle ostro krytykuje obniżenie emerytur SB-ku. Twierdzi, że były one bezprawne i tak dalej, i tak dalej. O tym, że SB-cy z pewnością nie czują się w III Rzeczypospolitej jak zagubione i bezbronne owieczki, świadczy ich nienotowana wcześniej aktywność i mobilizacja przed najbliższymi wyborami parlamentarnymi. Zapowiadają więc gremialnie pójść do urn wyborczych wraz z całymi rodzinami znajomymi, co przy ich liczebności federacja samych członków liczy ponad 100 tysięcy ludzi. Stanowi potężną grupę wyborców. Informują, że będą wspierać tylko kandydatów wywodzących się ze środowiska mundurowego. Jeśli takiego w danym okręgu nie znajdą, będą głosować tylko na kandydata, który daje rękojmię, że będzie bronił słusznych interesów służb mundurowych. Być może tę myśl powinienem wypowiedzieć na początku, ale i w tym miejscu zachowuje ona gorzką wymowę. Służby specjalne ze swej natury mają we krwi skrytość, podstęp, kamuflaż, intrygę, dezinformację. Narzędzia, które są przeciwieństwem jawności i otwartości, stanowiących fundament rozwoju i funkcjonowania zdrowej demokracji. Czy możemy się więc dziwić, że nasza demokracja jest taka herlawa? Jerzy Jachowicz. Myślę, że artykuł był dosyć długi, ale tłumaczy, czym Polacy żyją i kto nimi dowodzi. Już tyle lat, mimo że już upłynęło tyle lat od ubolenia, w dalszym ciągu ci sami ludzie rządzą Polską.
No tak. Niektórzy mieszkają w Polsce, są tacy, którzy wyjechali do Kanady,
są w Stanach, w Niemczech, a ci w Polsce. No, ostatnio jak byłem w mojej miejscowości, to właściciel sklepu z wódką. Patrzę, a to były milicjant. I on mówi, pan pracował w Gambicie? Ja mówię, tak. O, ja pana pamiętam. A ja na to, a pan był gliniarzem. No, obraził się, już taki siwy, starszy gość. A pamiętam, jak bez powodu pałował ludzi, pomyślał, że komuna w Polsce będzie 1000 lat ze Związkiem Radzieckim na czele. No, komuna się zawaliła, ale bezpieka trzyma się jak najlepiej.
To wszystko na dzisiaj, drodzy państwo. Dobranoc państwu. Proszę pomyśleć w rozmowach niedokończonych pańskich przy stole, państwa przy stole, czy też z rodakami tutaj, czy w Polsce przy wizycie. Warto o tym pamiętać.
No właśnie. Mamy media. Niech te media mówią prawdę. O to się módlmy, o to prośmy. Dzisiaj była taka piękna transmisja z Dożynek. Ksiądz biskup Napieralski odprawiał w jednej z gmin w Kaliskiem i na końcu powiedział bardzo takim otwartym tekstem, o czym my tu mówiliśmy w tamtym tygodniu. Jakże piękne były dni młodzieży w Madrycie. Żadne media polskie nie pofatygowały się do Hiszpanii, ażeby zdać relacje z tych uroczystości. I dalej ksiądz biskup kontynuował, no właśnie, mamy media. Komu służą te media? Jeżeli wszyscy, prawie wszyscy Polacy chcą oglądać te wspaniałe uroczystości, chcą słuchać słów papieża na żywo i tam media polskie powinny być zobowiązane, żeby tam być i to przekazywać. Żadne polskie media tam nie pojechały, oprócz oczywiście Radia Maryja i Telewizji Trwam. I ksiądz biskup się zastanawiał, do kogo to państwo polskie należy? A przecież wszyscy Polacy na to płacą. Mocne słowa, ale jakże prawdziwe. Dobranoc państwu, szczęść Boże, błogosławionego tygodnia.
Wszystkiego dobrego, do usłyszenia za tydzień, drodzy państwo. Gościnny kruk na naszych oczach ginie świat. Honoru nie, już nie ceni się i z bratem znowu walczy wrog. Kiedy chciwość odebrała ludziom serca,
guess they got no way of knowing how lonesome I can be. I need somebody to be my baby, someone to tell my troubles to. I've got no time to ever find her, 'cause I'm just passing through. I travel I'll always be just a rolling stone.